Szczęść Boże.
I już dar młodzieży dopłynął do Europy. Wczoraj było uroczyste powitanie. Jak ono wyglądało?
Dar młodzieży został powitany przez miejscowe władze tutaj autonomii Azorów i też przez burmistrza, obecne również przedstawiciele polskiej ambasady. To powitanie, no, były przemówienia, no, przede wszystkim tutaj podkreślano, że Dar Młodzieży właśnie przypływa tutaj z tym przesłaniem rejsu niepodległości, przypomnienia odzyskania w postulatach niepodległości przez Polskę. Także to było tu szczególnie tutaj podkreślane, że ta młodzież jest ambasadorem Polski w świecie.
Przypomnijmy, kiedy z Gdyni wypłynął Dar Młodzieży, jaki był cel tego rejsu, jakie były załogi na statku?
Dar Młodzieży wypłynął z Gdyni 20 maja ubiegłego roku. Jego trasa przebiegała przez najpierw po Bałtyku, Łotwa, Norwegia, Kopenhaga i na chwilę wrócił do Szczecina, ponieważ były tam Światowe Dni Morza i następnie przez Teneryfę, Dakar, Kapsztad, udał się na Daleki Wschód, Singapur, Dżakarta, Osaka, następnie Stany Zjednoczone, San Francisco, Los Angeles i główny przystanek Panama. I po Panamie Kolumbia, jeszcze raz Stany Zjednoczone, Miami, spotkanie z Polonią i teraz już zmierza, właśnie jest dzisiaj na Azorach i do Gdyni wróci 28 marca będzie powitanie.
Które ze spotkań, w którym porcie został najlepiej przyjęty, jakie jest najważniejsze wspomnienie z tego rejsu? Tej odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Azory, sieć komórkowa, odległość. Wracamy w pole nadawania. Ojciec Jerzy Limanówka jest przy telefonie. Najprawdopodobniej ten dźwięk się męczy gdzieś na łączach. Nie wiemy, w którym miejscu. Pukamy, szukamy, przechodzimy, zmieniamy ustawienie głowy, miejsce telefonu, to wszystko się nie udaje. Czy słyszymy się? Nie słyszymy się. Spróbujemy.
Halo?
Jest, wrócił głos i pytanie brzmi tak. W którym miejscu był najlepiej przywitany Dar Młodzieży? Jakie jest takie najważniejsze wspomnienie z tego długiego, prawie rocznego rejsu?
Bardzo wspaniałe przyjęcie było w Dakarze, gdzie orkiestra wojskowa dała na przepiękny pokaz swojego kunsztu. No, ta orkiestra wojskowa nie tylko grała, ale również miała przygotowane niezwykłe figury cyrkowe, właściwie można było powiedzieć, więc to zrobiło bardzo duże wrażenie. Młodzież też bardzo wiele wspomina Kapsztad, ponieważ tam z kolei polski ksiądz Bogdan Buksa przygotował bardzo takie serdeczne przyjęcie. Było dużo zwiedzania, było też spotkanie z miejscową młodzieżą. Kapsztad akurat jest takim kosmopolitycznym miejscem, więc byli przedstawiciele całej Afryki na tym spotkaniu. W Osace z kolei było takie bardzo sentymentalne spotkanie, ponieważ Dar Młodzieży już tam zawijał wcześniej, trzykrotnie, więc to była jak gdyby już przyjacielska wizyta w tym mieście. Także więc każdy port miał swoją specyfikę, ale wszędzie no to przede wszystkim szliśmy z tym przesłaniem o wspomnienia odzyskania niepodległości przez Polskę przed 100 laty.
A jakie niebezpieczeństwa po drodze musiał pokonać?
No niebezpieczeństwa tak. No oczywiście sztormy na Oceanie Indyjskim i teraz też na Oceanie Atlantyckim przeżył storm, ale to, to jest normalna rzeczywistość dla statków, więc nie było to aż tak przerażające. To bardzo takim trudnym doświadczeniem była Ameryka, ale to z kolei kwestie proceduralne okazały się, że są bardzo, bardzo skomplikowane i nieprzyjazne, że tak powiem, tutaj i to wymagało bardzo dużo zabiegów, żeby młodzież mogła wyjść spokojnie zwiedzać miasto, więc to było bardzo skomplikowane.
A jak młodzież, która przypłynęła na Azory, w jakiej jest formie?
Bardzo dobrej. No, są szczęśliwi, ponieważ oni płynęli prawie 2 miesiące, więc też byli, więc są szczęśliwi, że w końcu mają ląd pod nogami. No ale są tak, no przede wszystkim no, mają to doświadczenie nie tylko morza, ale to, co wspominają, że mianowicie doświadczenie wspólnoty ludzi, że kiedy są już no, na tak małej przestrzeni osoby, które się wcześniej no, nie znały, bo one tylko wcześniej uczestniczyły tylko w takim kursie tygodniowym, przygotowawczym, ale to też nie wszyscy się tam spotkali, ale bardzo szybko się zorientowali, przeżyli, mają nowe przyjaźnie i nowe doświadczenia.
Ilu młodych marynarzy było, uczestniczyło w tym rejsie?
Uczestniczy, znaczy na statku jest 160 osób, z czego setka to są studenci Uniwersytetu Morskiego i około 30 to są laureaci i pozostałe osoby to jest stała załoga oficerowie Daru Młodzieży.
28 marca Dar Młodzieży zawinie do Gdyni i tam będzie uroczyste przywitanie i koniec tego prawie rocznego rejsu, ponieważ dzisiaj jest środa popielcowa, początek Wielkiego Postu, to jakie są rady ojca Jerzego Limanówki na Wielki Post?
Znaczy najpierw zanim jeszcze te rady, to jeszcze powiem, że tutaj też jest taka specyfika, że tutaj przeżywają bardzo mocno koniec karnawału i wczoraj byliśmy też świadkami takiego bardzo specyficznego zwyczaju tutaj na Azorach, mianowicie taki rodzaj naszego polskiego śmigusa, dynkusa. Polegało to na tym, że młodzież obrzucała się woreczkami z wodą. I na zakończenie nawet była wręcz regularna bitwa tutaj, to było trochę takie właśnie dla nas specyficzne. Natomiast jeżeli chodzi o Wielki Post, no cóż, no to przypomnienie, że najważniejszy jest ten post ducha, nie ciała, że to ma no, nas przede wszystkim prowadzić do nawrócenia.
Za te słowa dziękuję, ale Piotr Semka był w Hamburgu, robił zdjęcie filharmonii hamburskiej, musiał stanąć na takim długim cyplu, wiał wiatr, było zimno, przeziębił się, a na Azorach, jaka jest pogoda i w jakim miejscu dokładnie jest ojciec? Proszę nam opisać w radiowy sposób miejsce, z którego teraz słyszymy głos ojca.
No teraz na Azorach no, przede wszystkim jest 2 godziny różnicy, więc mamy za 15:08 tutaj na Azorach. Jest taka nasza, myślę, że no, mniej więcej taka wielkanocna atmosfera, to znaczy jest 14-15 stopni i no, jest bardzo wiecznie. No i niestety od czasu do czasu pada, więc no, także to wymaga troszeczkę takiego samozaparcia, żeby tutaj też do zwiedzania. No dzisiaj młodzież ma zaplanowaną właśnie wycieczkę tutaj po Azorach. Jest to właśnie zorganizowane przez polski konsulat. Tak więc będą czekać na takie na ich wrażenia, bardziej będą mogli poznać właśnie tutaj piękno Azorów.
A co ojciec teraz widzi?
No teraz jestem tutaj w bardzo ciasnej uliczce, ponieważ zmierzam w drodze do... Ja zatrzymałem się w hotelu, bo ja tu przyjechałem tylko, żeby ich odwiedzić. Natomiast właśnie zmierzam na statek, zatrzymałem się w przepięknej, wąziutkiej uliczce Ponta Delgada. To miasteczko jest bardzo urokliwe. Tutaj no, są bardzo ładnie zachowane budynki i ta taka atmosfera jednocześnie i Europy, ale jednocześnie też i Ameryki Południowej. To tak jak się tutaj tak to miesza, tworząc taką no, przepiękną mieszankę architektoniczną i taką atmosferę specyficzną dla tego miejsca.
I bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie tej atmosfery. Ojciec Jerzy Limanówka był gościem Poranka Wnet. To był głos prosto z Azorów. Na zegarze godzina 9:51, a ja zobaczyłem takie rozmarzone spojrzenie Piotra Semki, który też przeniósł się na Azory.
Tak, bo to jest miejsce, które w czasie II wojny światowej odegrało bardzo ważną rolę. Otóż Amerykanie przerzucali do Wielkiej Brytanii swoje latające fortece i specjalnie wymogli na neutralnej Portugalii, chyba za cenę jakiejś bardzo wysokiej pomocy finansowej, że mogły te załogi lecące do Europy się zatrzymać, bo to jest dokładnie w środku Atlantyku. Bardzo dużo zresztą tam te samoloty lądowały prawie co 10 minut. Dochodziło do iluś katastrof. Ci lotnicy tam zostali. W każdym razie bez tej pomocy Portugalii dla państw zwyciężonych, które walczyły z hitlerowcami, którzy nie byłoby tego mostu powietrznego między Ameryką a Wielką Brytanią. Dzięki temu na pewno nie udałaby się tak dobrze inwazja na Normandię, więc czasami pomyślmy z życzliwością o tej Portugalii, bo trochę pomogła. Być może to były te same fortece latające, które niosły potem pomoc powstaniu warszawskiemu.
Ale wróćmy do książki Piątka u Semki. Opowiadaliśmy o Radiu Plus, o dziennikarzach, a jest taki jeden polityk, który zawsze działał gdzieś tam za kulisami dużej polityki, Artur Balazs, tak się nazywał. Czy w swojej książce poświęciłeś jakieś zdanie temu politykowi, a może wiesz, co u niego słychać?
Tak, niedawno uczestniczyłem w audycji z Radio Szczecin po śmierci premiera Jana Olszewskiego, w którym on wspominał bardzo ciepło. Zresztą ta rozmowa była dla mnie o tyle ciekawa, że była też ona troszeczkę taką formą samokrytyki, że on jak gdyby wtedy nie zrozumiał, jak bardzo ten rząd jednak był czymś ważnym, istotnym. Był ministrem w tym rządzie, podał się do dymisji na 2 tygodnie przed jego odwołaniem. Natomiast takie miłe wspomnienie dzięki temu miałem, choć oczywiście no to był, nie ma co ukrywać, polityk pełną w pełnym tego słowa znaczeniu, ale myślę, że ten czas, który to, bo dzisiaj jest już troszeczkę na uboczu polityki, myślę, że nie zmarnował go na jakąś mądrą refleksję.
Tak, pytam się, czy...
Ja w ogóle zawsze mam duży sentyment, bo kiedyś pojechałem do niego, odwiedziłem go na jego w takim rancho, można powiedzieć, na wyspie Wolin. No, miał tam mocną śliwowicę, muszę powiedzieć. No, to razem z Agnieszką Nizińską, dzisiaj też pracujemy w tygodniku do rzeczy, ta Agnieszka patrzyła z przerażeniem, no ale ja...
Dałeś radę.
No akurat jedną z zalet mojej kubatury jest to, że to pozwala na więcej, ale też tak wstaliśmy no, leciutko niepewnym krokiem.
Ale czy dotrwaliście do świtu?
Nie, my przyjechaliśmy jako dziennikarze na wywiad. Przyjechaliśmy koło chyba godziny 16. Musieliśmy się o 18 zbierać na pociąg powrotny do Warszawy ze Świnoujścia. Jest taki bardzo wygodny pociąg, który dojeżdża prosto pod prom jadące do Kopenhagi, więc na ten pociąg się śpieszyliśmy. No i w tym pociągu już mogliśmy trochę tak. No, nie, żeby jasne, Agnieszka ani kropli nie wypiła, a ja uległem gospodarzowi, który tą śliwowicę... On ma węgierskie korzenie, jak samo nazwisko wskazuje, więc zawsze poza tym bardzo dobrze gotuje, muszę powiedzieć. Artur Balasz, dzięki czemu ta śliwowica nie szła na pusty żołądek.
A wywiad był udany.
Wywiad był udany. Bardzo pamiętam, że byliśmy z tego zadowoleni. W ogóle przywitał nas Artur Balasz po królewsku. Przygotował dla nas bardzo dobry obiad. A przy okazji robiliśmy wywiad, więc bardzo miło wspominam wizytę na Wolinie.
I to jest ta zaleta książki i pamięci Piotra Semki, bo ta książka jest pełna właśnie tych szczegółów, detali i takich rozmaitych rzeczy, dzięki którym właściwie można poznać mechanizmy, tak? Bo te mechanizmy, o których my mówimy bardzo często, to są takie mechanizmy polityczne, a za tymi mechanizmami politycznymi kryje się to kolejna warstwa. Mechanizmy towarzyskie, mechanizmy rodzinne, przygody.
Tak, oczywiście. Ja zawsze zachęcam młodych ludzi, którzy po latach nie rozumieją pewnych rzeczy, aby starali się zrozumieć. Zawsze zadaję pytanie, co dani ludzie wiedzieli w tym momencie, w którym to się działo? Bo na przykład niedawno jakaś z internautek mnie zaatakowała. No dlaczego wówczas dziennikarze nie zrobili więcej, aby jak gdyby podkreślić zalety Jana Olszewskiego, który był bardzo atakowany. Ja mówiłem, kochana pani, wtedy nie było Twittera, nie było internetu, była dominująca Gazeta Wyborcza, był jakiś tygodnik Solidarność, który miał 10 tysięcy, był Nowy Świat, takie pismo, które wydawał Piotr Wierzbicki. No naprawdę bardzo, nie było to równych szans w takiej walce o opinię publiczną.
Piotr Semka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze przeczytam jedno świadectwo.
Blura, tak?
Szczere świadectwo dziennikarza i intelektualisty, który poznał kulisy zdarzeń, bohaterów niekiedy zapomnianych, ostatniej dekady komunizmu i dwudziestolecia z hakiem III Rzeczpospolitej. Polecam młodym dla wiedzy, starszym dla szczegółu, wszystkim dla przyjemności. I szczerze polecam, bo to są słowa, które Krzysztofa Skowrońskiego, który poprowadził poranek i miał zaszczyt gościć Piotra Semkę w tym poranku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, wracam do łóżka pod pierzynę.
Polecam śliwowicę w takim momencie.
No nie od rana na pewno.
Od 16. A teraz jest godzina 9:59. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą poranka. Za chwilę w studio pojawią się Radioaktywni. Proszę słuchać Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości.